Chciałbym sięgnąć do Bożego Słowa, które jest w Ewangelii Mateusza, 28 rozdział, pierwszych 6 wersetów. A po sabacie, o świcie pierwszego dnia tygodnia, przyszła Maria Magdalena i druga Maria, aby obejrzeć grób. I oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł pański zstąpił z nieba i przystąpiwszy odwalił kamień i usiadł na nim. A oblicze jego było jak błyskawica, a jego szata biała jak śnieg. A strażnicy zadrżeli przed nim ze strachu i stali się jak nieżywi. Wtedy anioł odezwał się i rzekł do niewiast: wy się nie bójcie, wiem bowiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo wstał z martwych, jak powiedział: chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. To moje rozmyślanie dzisiejsze zatytułowałem "To nie pasuje". Bo ten opis nie pasuje do tego, co ludzie myślą, a czasami świętują. Przerażenie śmierci zostało pokonane. Jezus zwyciężył. Gdyby ktoś przyszedł do naszego zboru po raz pierwszy i niewiele wiedział o naszym rozumieniu Bożego Słowa, gdyby przyszedł w poszukiwaniu symboli Wielkiego Tygodnia czy też symboli wielkanocnych, a zwłaszcza grobu, może poczuć się zawiedziony, bo nasze świętowanie, nasze wyrażanie radości, że Jezus Chrystus zmartwychwstał, wydaje się czasami dla ludzi z otoczenia takie bardzo przaśne, proste, wręcz prostackie. Grobu nie ma, zajączka nie ma, baranka nie ma, rzeżuchy nie ma. Co to za święta? Jajek, pisanek nie ma. A może ja się mylę? A może w waszych domach to wszystko jest? Musimy sobie na to pytanie odpowiedzieć. Co my naprawdę świętujemy? Oczywiście mamy w pamięci, że ten święty, nienaganny, dobry i bezgrzeszny stał się grzechem za nas. Poniósł nasze grzechy. Zwycięstwo Golgoty wykonało się w Getsemane. Chrystus nie poszedł na Golgotę jako nieszczęśliwa ofiara. On poszedł dobrowolnie. Wyraził na to zgodę. A my to wspominaliśmy w Wielki Piątek. I w wielkopiątkowej społeczności mówiliśmy o prawdzie, która jest przeciwwagą zdrady. Ale dziś jesteśmy tu zgromadzeni, by z powodu niezwykłego zdarzenia, które wspominamy, wyrazić naszą radość i wdzięczność. Jeśli szukasz tu Jezusa z Nazaretu, to go znajdziesz. Ale jeśli szukasz tego, który w grobie jest, to niestety nie spotkasz. Bo w tym naszym radosnym uwielbieniu mówimy: nie ma go tu. On powstał z martwych. Mówimy: nie ma go tu nie w sensie, że nie ma go tu między nami. Nie ma go w grobie. On z martwych powstał. Nie potrzebujemy dlatego tych wielu symboli, które towarzyszą świętowaniu wielkanocnemu. Miejsce śmierci nie mogło zatrzymać też Jezusa Chrystusa. W starożytnej myśli grobowiec był miejscem, do którego składano ciało, aby mogło przejść do królestwa umarłych. To nie było miejsce, gdzie ono miało spoczywać cały czas. I pusty grób zmartwychwstałego stał się świadectwem, że to królestwo zostało pozbawione władzy, bo Chrystus zwyciężył. Kiedy uczniowie przybywają do grobu, widzą opakowanie. Widzą to, co po ceremonii pogrzebowej zostało, po złożonym ciele. Są zdziwieni, zaskoczeni, zdumieni. Powracają do domu. A ewangelista Jan powiada nawet, albowiem jeszcze nie rozumieli Pisma, że musi powstać z martwych. Nawet dla tych, którzy byli uprzedzeni, było to tak zdumiewające zdarzenie. Tak trudne do akceptacji. A wydawałoby się, że powinni już nieco wiedzieć, bo sądzę, że wśród tych, którzy byli przy ukrzyżowaniu, którzy po ukrzyżowaniu rozeszli się do swoich domów, byli ludzie, którzy wiedzieli, że przecież były przypadki, gdy wzbudził zmartwych ludzi. Ale zabrakło tego, który wzbudzał. Teraz on sam był przecież dla nich martwy. Kto miał wzbudzić tego, którego oni miłowali i został złożony w grobie? W pierwszej chwili, gdy czytamy Ewangelię i te relacje ewangeliczne, to historia wydaje się prawie jak antyzmartwychwstanie. Bo przecież Maria myśli, że wykradziono jej mistrza z grobu. Piotr i Jan też czują się zakłopotani. Kapłani ze strażą uknuli wersję, która by usprawiedliwiała zniknięcie Chrystusa. A więc to jest prawdopodobnie fikcja, pobożne życzenie tych, którzy kochali mistrza. To nie pasuje do tego radosnego alleluja, jakie kierowane jest dziś w świątyniach do nas, ludzi wierzących. To nie pasuje. A jakie są fakty? Oczywiście to nie jest wykład, co chcę zrobić, ale tylko niektóre przypomnieć, bo jesteśmy tu, aby chwałę Bogu oddać, aby cieszyć się zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa, aby tę radość wyrażać w pieśniach, w modlitwie, ale też w radosnym wsłuchiwaniu się w to, co Słowo Boże nam komunikuje. Wielu filozofów odrzuca zmartwychwstanie Jezusa ze względu na światopogląd zakładający a priori, że taki nadprzyrodzony fenomen, jak zmartwychwstanie, jest niemożliwy. Dlaczego? Ponieważ jest nadprzyrodzony. Sprawa Jezusa po ludzku wydawała się zakończona. Tam na Golgocie, w Jerozolimie, krzyż zamknął sprawę Jezusa. To jak wyjaśnić tak szybkie rozprzestrzenienie się chrześcijaństwa? Jak wyjaśnić to, że głosi się ukrzyżowanego jako żyjącego, zwycięskiego Pana? Świadectwo uczniów przecież zawierało takie słowa klucze. Pan jest wskrzeszony. Pan zmartwychwstał. Pan dał się widzieć. Ukazał się. I właśnie świadectwo o spotkaniach z tym, który z martwych został wzbudzony, stało się podstawą naszej radości, ufnej wiary Kościoła i ludzi Kościoła, że Jezus Chrystus jest wczoraj, dziś i na wieki ten sam. Dlatego zmartwychwstanie stanowi wciąż potężne wyzwanie dla orędzia Kościoła. Jeśli obserwujemy dziś ucieczkę ludzi, wiarę w reinkarnację, w magię, horoskopy i podobne rzeczy, to zapytuję się, jakie jest orędzie Kościoła. Czy ono jest ciągle potężne? Czy jest tak słabe, że ludzie szukają jakichś innych wyjaśnień, jakichś substytutów? Czy na pewno to orędzie Kościoła o zmartwychwstałym jest potężnym orędziem? Wielkim, wspaniałym, mówiącym o prawdzie związanej ze zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa. Co Kościół dziś oferuje zagubionym ludziom, nie mającym nadziei? Dobre samopoczucie? Chrześcijańskie życie łatwe, miłe, lekkie i przyjemne? Muzyka łatwa, lekka i przyjemna? Życie na skrzydłach wiatru? Może we flagach i tanecznym korowodzie? Czy życie w uwolnieniu z grzechu, w pokucie i w mocy zmartwychwstania? Jakie jest orędzie dzisiejszego Kościoła? Jeśli ludzie sięgają do substytutów, to znaczy, że to orędzie jest marne, ciche i słabe. I musimy zrobić wszystko, aby to orędzie było potężne, mocne i zmieniające ludzi. Grzesznika stawiającego na kolanach przed Bogiem, aby wyznał swój grzech, aby pokutował. Wiele hipotez pojawiało się na przestrzeni wieków, kwestionujących autentyczność zmartwychwstania. A to cośmy już słyszeli, kradzieży. A to, że to był letarg i w zimnym grobie obudził się Jezus. Że były zbiorowe wizje, halucynacje, no i jakoś tak to się przeniosło. Pogląd podwójnego pogrzebu, ponieważ był to sabat, trzeba było szybko pochować ciało Jezusa, więc pochowano w jakimś tam grobie, ale potem poprawiono to, przeniesiono do właściwego grobu. Dlatego niewiasty, gdy przyszły, znalazły pusty grób, bo nie wiedziały, że przenieśli Jezusa w końcu do tego właściwego grobu. Ale ciągle to będę powtarzał. Nawet jeśli archeolodzy dziś ogłoszą, że znaleźli kości Jezusa, ja temu nie wierzę. Nie ma takiej możliwości, by znaleźć kości Jezusa Chrystusa. Jego uczniowie nie dopuścili się kradzieży. Nie dopuścili się kłamstwa. A jeśli to by było prawdą, to dlaczego nie uzgodnili relacji? Dlaczego w opisach ewangelicznych te relacje tak bardzo się różnią? Gdyby chciano skłamać, to te wszystkie relacje powinny być identyczne. A każda z nich się różni, ma pewne niuanse. Bo oni nie mieli czasu na uzgadnianie tego. Oni żyli tym zmartwychwstaniem. Gdyby ciało Chrystusa miało być wykradzione, to jaki złodziej bawiłby się w odwijanie ciała Jezusa Chrystusa, a potem uformowanie tych płótna, uformowanie z powrotem w taki wygląd, jak był Chrystus w nie owinięty. Jaki złodziej by się w to bawił, kiedy wiedzieli, że straże były na zewnątrz i mimo, że ich nie ma teraz, mogły lada moment powrócić. Jak się to ma z męczeńską śmiercią wielu wyznawców Chrystusa, czy Jakub, Piotr, Paweł, Szczepan oddali życie za oszustwo? Nie sądzę. Relacje w Ewangeliach mówią nam, że był to czas wielkiego poruszenia i nikt nie miał czasu wtedy usiąść i spisać to wszystko. Wiecie przecież, że nawet sądy borykają się z ogromnymi problemami. Gdy mamy wielu świadków, to mamy potem takie telewizyjne obrazki. Sędzia siedzi, a przed nim wąż segregatorów. Setka segregatorów. Dlaczego? No bo co świadek, to inna wersja. Niby to samo widział. I segregatory puchną. To się wydaje może dziwne, że w Ewangeliach tyle różnic. Ale wszyscy ci ludzie, którzy zdecydowali się zapisać nam i zostawić nam ten biblijny przekaz o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, umieścili prawdę pod natchnieniem Ducha Świętego. Z różnych czasów pochodzi ta informacja, ale wierzę, że jest prawdziwa. Ja nie muszę w to wątpić, że Chrystus zmartwychwstał. Wielu naukowców jednak zmienia pod wpływem wielu innych badań, zdanie, a jednak Biblia ma rację. Pewien człowiek, który był zdecydowanym przeciwnikiem zmartwychwstania, powiedział kontrargument dla przeciwników. Powiada, jeśli człowiek na wpół umarły, a mówił o tej hipotezie letargu, który z trudem wydostał się z grobu i ledwie poruszał się, gdy wyszedł z tego grobu, potrzebował opieki lekarskiej, potrzebował bandaży, nie mógłby żadną miarą wzbudzić uznania i przekonania, że jest zwycięzcą śmierci i grobu. A to przekonanie było podstawą późniejszych wystąpień uczniów. Taki powrót do życia osłabiłby tylko wrażenie, jakie Jezus wywarł swoim życiem i śmiercią. Zakończyłoby się to najwyżej jakimś wspomnieniem, gdyby on był takim słabiutkim, ledwo poruszającym się człowiekiem, który wydostał się z grobu. I on, przeciwnik, powiedział: to mnie przekonuje, że Chrystus zmartwychwstał. Ta mocna wiara i przekonanie, z jakim uczniowie mówili o Jezusie zwycięzcy. Gdy ludzie odwołują się do takiego obrazu, że Wielkanoc to jest rodzące się życie, a z jajka wykluwa się życie, Pan Jezus nie wrócił do stanu niemowlęctwa i urodził się i na nowo zaczął swoje życie i rósł aż do rozkwitu swojej osobowości. Wyszedł z grobu jako zwycięzca, jako król królów i pan panów. On nie zaczynał niczego od nowa, niczego nie musiał odnawiać. On miał życie i to życie zademonstrował tym, którzy chcieli pójść za nim. Na początku lat 90., w 1994 roku, pojawił się taki pogląd, że Paweł i Piotr, apostołowie, mieli wizję zmartwychwstałego Chrystusa i zarazili tymi wizjami innych ludzi. Ale przecież relacje ewangeliczne są tak bardzo powściągliwe, tak są dalekie od pokazania nam wspólnoty opanowanej jakąś egzaltacją, jakimś mitem. Przeciwnie, pokazują raczej zasmuconych, przestraszonych uczniów. Oni nie uwierzyli nawet kobietom, które wróciły i powiedziały, że widziały pusty grób, a nawet mówiły: widziałam Pana. Jezus zmartwychwstały, potem uczniom to wyrzucił. Oni wcale nie byli pod wpływem jakiejś wizji i teraz chcieli ogłaszać. On im powiedział, a na koniec ukazał się 11 uczniom, gdy siedzieli u stołu i ganił ich niewiarę i zatwardziałość serca, że nie uwierzyli tym, którzy go widzieli zmartwychwstałego. To nie pasuje do tego, co niektórzy, myślę, że tylko niektórzy, chcieliby kwestionować. We wszystkich opisach powtarza się ciągle ten sam motyw. Byli przestraszeni. Powiadali nawet, a myśmy się spodziewali. Widzieli nawet, sądzili ducha. Wiara w zmartwychwstałego Chrystusa zrodziła się pod działaniem Bożej łaski, z bezpośredniego doświadczenia. Tylko zmartwychwstanie, a nie halucynacje, mogło zmienić uczniów i wzbudzić ich wiarę. Pewien teolog powiedział tak: Jezus żyje nie dlatego, że jest głoszony w wyznaniu wiary, ale jest głoszony dlatego, że żyje. I to jest nasze wyznanie wiary. To jest jedyny Zbawiciel świata, wczoraj i dziś, i na wieki ten sam. Wcześniej uczniowie mogliby co najwyżej opowiadać o Jezusie jako proroku, a nie o zmartwychwstaniu. Coś musiało się wydarzyć, co doprowadziło do całkowitej zmiany ich postawy. Z tych zalęknionych, przerażonych ludzi ta informacja, to przeżycie spowodowało, że to byli ludzie, którzy gotowi byli oddać swoje życie. Zmartwychwstanie jest chyba jedną z najbardziej satysfakcjonujących zagadek, wyjaśnionych zagadek pustego grobu. On zmartwychwstał. Trzy świadectwa jeszcze ludzi, którzy mówią, naukowców o zmartwychwstaniu. Pomimo, że próbowałem, nie znalazłem drugiego tak dobrze poświadczonego wydarzenia w starożytnej historii, mówi biblista Gary Habermas. Nie znalazł lepszych dowodów. Profesor historii w Auckland University napisał: jako historyk mogę powiedzieć, że życie, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa są poświadczone znacznie lepiej niż większość faktów w historii starożytnej. A jeden z najlepszych prawników XX wieku po wieloletniej analizie wszystkiego, co dotyczy zmartwychwstania Jezusa, oświadczył: nie mam wątpliwości, że dowody na zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa są tak przekonujące, że należy przyjąć to wydarzenie jako niepodlegający wątpliwości fakt. Za wiarygodnością tego zdarzenia, że Jezus Chrystus powstał z martwych, przemawia fakt pochówku Chrystusa w szabat. Ten pochówek był dozwolony tylko wtedy, gdy dotyczył on skazańca na śmierć. Gdy to był ktoś, kogo skazano tego dnia na śmierć, wolno go było pochować. W każdym innym przypadku trzeba było odłożyć pogrzeb. Kto by chciał niezgodną z ówczesnymi poglądami tworzyć wersję? Kto by chciał nową wersję tworzyć, sprzeciwiając się Sanhedrynowi i Radzie Najwyższej? Emerytowany komisarz policji kryminalnej w Hesji powiada: dowody oraz poszlaki potwierdzające zmartwychwstanie Chrystusa są tak potężne, że żaden rozsądny sąd na świecie nie zaprzeczyłby zmartwychwstaniu. To nie tylko chrześcijanie udowadniają swym życiem, swym zapałem, swą gorliwością, swą miłością to, że Chrystus zmartwychwstał. Co stałoby się z chrześcijaństwem, gdyby zakwestionować zmartwychwstanie? Wtedy bylibyśmy tylko religijnymi poganami, sprowadzającymi życie tylko do wymiaru ziemi. Czasem wydaje się, siostry i bracia, że pamiętamy Jezusa jako dzieciątko lub jako ukrzyżowanego, bezbronnego, zdanego na łaskę i niełaskę oprawców ukrzyżowania, ale Nowy Testament ukazuje go przede wszystkim jako Syna Bożego, który pokonał śmierć, jest zwycięzcą, wstąpił do Ojca i przyjdzie jako Król Królów i Pan Panów, by zabrać tych, którzy w to zmartwychwstanie uwierzyli i temu zmartwychwstaniu dali wiarę i swoje życie podporządkowali takiemu stylowi życia, który wynika z Bożego Słowa. To determinuje moje postępowanie. To świadectwo, które jest w Nowym Testamencie o zmartwychwstałym zwycięzcy. Nasza wiara nie jest wiarą reinkarnacji, reanimacji, ale jest nadzieją w nowe życie, jakie mamy w Jezusie Chrystusie. Słyszymy poselstwo: Chrystus zmartwychwstał. I nie chciałbym, by chwilowy nastrój, entuzjazm były elementami naszej wiary. Te nie wytrzymałyby próby czasu. To nie pasuje do życia ludzi wierzących. Dzisiaj mówimy o kluczowym wydarzeniu, które decyduje o naszej tożsamości. Mówimy o tym, że Jezus Chrystus powstał z martwych i jest Panem naszego życia. Coś się z nami zdarzyło, gdyśmy to poselstwo usłyszeli, gdyśmy temu poselstwu dali wiarę. To miało wpływ na nasze życie, na nasz sposób myślenia, wartościowania i postępowania. Uczniowie z przerażonych, zamykających się po domach, stali się odważnymi świadkami miłości Boga do nich. Głosili dobrą nowinę, nie zwracając uwagi na konsekwencje, bo wyznawali Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. I myślę, że dziś za jedno możemy być Bogu wdzięczni. Za to, że wyznajesz Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela. Jeszcze nie doświadczasz tego, co już w XXI wieku ciągle doświadczają inni ludzie. Śledźcie wyznania ludzi, chociażby na wschodzie. Prześledźcie tylko, co się dzieje w Indiach z ludźmi, którzy wyznają Jezusa Chrystusa. Tysiące ludzi musi żyć w lasach, bo inni, wyznający fałszywą religię, niszczą im zbory, kościoły, zabijają żony, zabijają pastorów. Dlatego tu jesteśmy, aby Bogu być wdzięcznymi, że dał nam miejsce wzrastania, zdobywania mocy zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, aby być dobrym świadectwem. Bo zadaję sobie zawsze to pytanie, a co się stanie, jeśli by przyszedł taki trudny czas dla naszego życia? Czy ten Kościół stanie się za mały, czy będzie pusty? Co by się zdarzyło z naszym życiem? Przerażeni stali się Goliatami duchowymi. Szli i zwiastowali Jezusa Chrystusa. I nie myśleli, nie przejmowali się tym, co o nich ludzie myśleli. Oni się przejmowali, jak ludziom powiedzieć, że Jezus Chrystus jest tym prawdziwym, zmartwychwstałym, u którego jest życie, u którego jest nadzieja, który daje przyszłość, bo mówi o przyszłości też u Ojca. Bóg jest, kochani, zaskakujący w swym działaniu. Dlatego, że jest zaskakujący, zdumiewający, to dla wielu ludzi jest łatwiejszą rzeczą przejść w kwestiach wiary do zabobonu, do wiary mającej więcej wspólnego z folklorem ludowym niż z autentyczną wiarą w to, co Jezus Chrystus uczynił. Ale prawdziwa wiara w zmartwychwstałego i w zmartwychwstanie nie powstaje z patrzenia w pusty grób, ale ze spotkań z żywym Bogiem, z Jezusem Chrystusem zmartwychwstałym. Dlaczego uczniowie stali się tacy mocni w swym zwiastowaniu? Bo czekali na spotkanie z Nim. Doczekali się spotkania, gdy Duch Święty stąpił na nich. Ale zanim to się zdarzyło, wielu, wielu z nich spotkało tego zmartwychwstałego. I już nie musieli patrzeć na ten pusty grób. I nie musieli mówić, widzieliśmy pusty grób, świadczymy wam, że ten grób jest pusty. Nie. Nawet gdy tam opowiadano różne rzeczy, oni mówili, myśmy widzieli zmartwychwstałego. My wiemy, o czym mówimy. On przyszedł do naszego życia. I to, co mówicie o nim, że nie zmartwychwstał, nie pasuje. Bo my wiemy, o kim mówimy. Fascynująca biografia Jezusa Chrystusa. Zaczyna się nocą w Betlejem, a potem podąża do tego niezwykłego ogrodu, gdzie złożono go w grobie. Przyłożono kamień, opieczętowano, powiadając do widzenia, piękna historio. Stąd nie ma powrotu. I gdy to czytamy, myślimy sobie, to nie pasuje do tego, co wiemy, do tego, czegośmy osobiście doświadczyli. To nie pasuje do tego, kim on miał być. A on jest zwycięzcą. Gdy przyszli do tego grobu, znaleźli pusty grób. I mogli powiedzieć, on żyje, bośmy go osobiście spotkali. Ewangelia nie kończy się słowami umarł i pogrzebany jest. To o wielu z nas jeszcze tak powiemy, jeśli Chrystus wcześniej nie przyjdzie. Mój i twój grzech spadł na tego, który był Nazarejczykiem. Przygwoździli go, jeden z teologów powiada, ale on zmartwychwstał. i stanowi pieczęć triumfu mocy Bożej nad tym, co nas usidla, nad grzechem. I w sprawie zmartwychwstania, siostry i bracia, nie chodzi o poglądy, co my myślimy sobie, ale o to, jakie są fakty. Nie to, co nam się wydaje, ale o to, że jest to nasze być albo nie być, życie lub śmierć. Nasz Bóg żyje. Nasz Jezus Chrystus żyje, zmartwychwstał. My mamy to, co daje żywy, zmartwychwstały Jezus Chrystus. Świat religijny może ma to, co daje martwe bóstwo, śmierć. My mamy życie i o tym chcemy mówić, o tym chcemy śpiewać. Wielkanoc jest wielkim zaskoczeniem. To nie pasuje wielu ludziom, ale nam, kochani, dziś w tym miejscu pasuje. To brzmi może brzydko. To może po polskiemu trochę pobrzmiewa. Ale śmierć i zmartwychwstanie to dwa zawiasy, na których życie milionów ludzi obróciło się we właściwym kierunku. I niech to nasze życie, obrócone w tym właściwym kierunku, będzie świadectwem, że my wyznajemy i wierzymy w zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Nie tego, który jest bezsilny i odszedł do wieczności. Może kiedyś naukowcy znajdą jego grób i będziemy rozczarowani. Nie martwcie się tym. Nigdy nie znajdą jego kości. Spotkamy go w niebie takim, jakim jest. I za to niech będzie Bogu Wszechmogącemu wiecznie chwała i z naszych serc. Wyznajmy to, że Jezus jest Panem i Królem naszego życia.